witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Maciej Krawicki, jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej pod firmą spółki pod firmą Celon Pharma, spółka akcyjna. Mam zaszczyt dzisiaj Państwa gościć na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki Celon Pharma SA. W dniu dzisiejszym mamy zaszczyt gościć czterech akcjonariuszy posiadających ogółem 45 939 501 głosów, co stanowi 15 939 501 liczby akcji zwykłych na okaziciela. Przystępujemy do realizowania porządku obrad. Pozwolicie Państwo, że usiądę. Pierwszą uchwałę podejmiemy w przedmiocie, będzie to uchwała numer 1, w przedmiocie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki Celon Pharma SA. Uprzejmie proszę o podanie kandydatur, proponowanych kandydatur na rolę przewodniczącego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Proszę uprzejmie.
Proponuję kandydaturę pana mecenasa Kaszyńskiego.
Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Dziękuję uprzejmie. Przystępujemy do głosowania tajnego. Proszę uprzejmie o wypełnienie karty i nie podpisywanie jej oczywiście, ani nie zaznaczanie, nie przekazywanie informacji umożliwiających zidentyfikowanie akcjonariusza. Uchwała po treści. Zwyczajne walne zgromadzenie wybiera pana Macieja Krasińskiego na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Dziękuję Państwu za oddanie głosów. Uprzejmie informuję, iż uchwała została podjęta jednogłośnie. Za uchwałą głosowało, oddano głosów 45 939 501. Szanowni Państwo, należy stwierdzić, iż dzisiejsze walne zgromadzenie akcjonariuszy zostało zwołane w sposób prawidłowy i w kontekście artykułu 402 paragraf 1 w związku z artykułem 5 paragraf 3 Kodeksu Spółek Handlowych zamieszczono ogłoszenie o terminie, miejscu i porządku obrad w raporcie bieżącym numer 10 na 2017, data sporządzenia 28 kwietnia 2017 roku, opublikowanym o godzinie 15:07. Tym samym walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał i zostało zwołane w sposób prawidłowy. Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Jest to uchwała o podjęciu uchwały numer 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Celon Pharma, spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, w sprawie przyjęcia porządku obrad. Proponowana uchwała zawiera treść następującą. Paragraf pierwszy. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia. Wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, wybór komisji skrutacyjnej zwyczajnego walnego zgromadzenia, rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2016, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016, podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. Punkt 13 zawiera wolne wnioski oraz punkt 14 zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. Przegłosowanie uchwały będzie w trybie jawnym. Uprzejmie proszę o wypełnienie karty do głosowania jawnego i zbierzemy głosy. Jest to uchwała numer 2. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przechodzimy do przegłosowania kolejnej uchwały. Będzie to uchwała podejmowana w trybie jawnym. Uchwała posiada numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Szanowni Państwo, proponuję podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Uzasadniam to faktem, iż na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu mamy obecnych 4 akcjonariuszy. Nie jest celowe powoływanie Komisji Skrutacyjnej, albowiem liczenie głosów nie nastręcza żadnych trudności. Zatem proponuję podjęcie uchwały numer 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uprzejmie proszę o głosowanie na kartach jawne. Szanowni Państwo, za uchwałą głosowało. Musimy przeliczyć, albowiem mamy głosy wstrzymujące się. Za uchwałą głosowało 45, oddano 45 milionów 4501, natomiast wstrzymujących się głosów 935 tysięcy. Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. A zatem odstąpiliśmy od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Szanowni Państwo, kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz punkt kolejny rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016. Zanim udzielę głosu panu prezesowi zarządu, panu Maciejowi Wieczorkowi, pragnę przywołać, aby państwu ułatwić głosowanie, pragnę przywołać konkretne punkty z rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółka Akcyjna, które w moim mniemaniu ułatwią państwu głosowanie nad, ułatwią państwu rozpatrzenie sprawozdania zarządu i sprawozdania Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza oceniła sytuację spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła obowiązujący w spółce system kontroli wewnętrznej, system zarządzania ryzykiem oraz funkcję audytu wewnętrznego. W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja spółki jest dobra i stabilna, a zarząd spółki w sposób efektywny realizuje założenia strategiczne. Spółka posiada również niezbędny potencjał i doświadczenie do dalszego wzrostu i umacniania swojej pozycji. Zdaniem Rady Nadzorczej obecnie nie występują zagrożenia dla funkcjonowania spółki. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, wynikami spółki oraz planami przyszłego rozwoju, Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię odnośnie sytuacji spółki oraz jej rozwoju. W ocenie Rady Nadzorczej spółka posiada silną, ugruntowaną pozycję na rynku producentów leków, co umożliwia w sposób efektywny generowanie zysków. Rada Nadzorcza przedstawiła również opinię dotyczącą sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2016. Zdaniem Rady Nadzorczej przedstawione sprawozdanie zarządu zostało sporządzone w sposób rzetelny i wyczerpujący. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem zarządu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu. Rada Nadzorcza wyraziła opinię dotyczącą propozycji zarządu odnośnie podziału zysku. W tym miejscu pozwolę sobie również to przywołać. W kolejnych punktach porządku obrad będziemy głosować odnośnie podziału zysku. Niemniej, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu spółki co do podziału zysku za rok 2016, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk za rok 2016 w wysokości 37 807 742 grosze został podzielony w ten sposób, że Kwota 30 157 419,72 grosze przeznaczona zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego spółki. Kwota 7 650 000 przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 17 groszy na jedną akcję. Jako dzień dywidendy zarekomendowano 1 czerwca 2017 rok, a jako termin wypłaty dywidendy 14 czerwca 2017 rok. Rada Nadzorcza dokonała także samooceny pracy Rady Nadzorczej, w ramach której przedstawiono, iż w trakcie całego roku obrotowego Rada Nadzorcza w sposób rzetelny i z należytą starannością pełniła swoje funkcje, prowadząc nadzór nad całokształtem działalności spółki, kierując się przy tym obiektywną oceną i niezależnym osądem. Rada Nadzorcza w 2016 roku wypełniała obowiązki nałożone na nią przez Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz działała z poszanowaniem dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Współpraca Rady Nadzorczej z członkami zarządu odbywała się w sposób należyty. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie zarządu, co pozwoliło na sprawne i efektywne podejmowanie decyzji przez Radę Nadzorczą. Liczebność Rady Nadzorczej odpowiada skali działalności spółki. Szanowni Państwo, w tym miejscu pragnę oddać głos panu prezesowi zarządu, panu doktorowi Maciejowi Wieczorkowi i prosiłbym o informację odnośnie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016.
Dzień dobry Państwu. Sprawozdanie z zarządu z działalności spółki od 20 kwietnia 2017 jest wywieszone na naszej stronie internetowej, więc tam są wszystkie szczegóły. Ja chciałem tak w skrócie opisać, co robiliśmy w zeszłym roku i co osiągnęliśmy. Może zacznę od takich suchych faktów finansowych. W roku 2016 osiągnęliśmy przychody netto ze sprzedaży w wysokości 128 777 000 zł. Co oznacza wzrost w porównaniu z 2015 o około 2 miliony złotych po przekształceniu sposobu rozliczania przychodów z tytułu milestone. To znaczy w roku 2015 te przychody z tytułu milestone'ów dla naszych partnerów liczaliśmy jako przychody dodatkowe. Od roku 2016 wspólnie z audytorem podjęliśmy decyzję, że lepiej, bardziej właściwie je umieszczać jako przychody netto ze sprzedaży, lepiej to rozliczyć na naszą działalność. W związku z tym, niezależnie od tego, w jednym i drugim przypadku te przychody wzrosły. W ramach przychodów należy wyróżnić dwa typy przychodów. Pierwsze to są właśnie przychody z naszej bieżącej działalności w postaci sprzedaży naszych produktów. I tutaj w tej grupie możemy wyróżnić przychody na terenie kraju. I te przychody są stabilne. W roku 2016 w porównaniu 2015 te przychody miały porównywalną wartość. Dodatkowo przychody eksportowe, które wzrosły nam z poziomu około 3 milionów złotych do przeszło 7 milionów złotych. I te przychody eksportowe zgodnie z naszą przewidywaną trajektorią odzwierciedlają nasze zwiększenie sprzedaży leku Salmex na tych na razie niewielkich rynkach typu Litwa, Chorwacja, Austria. Natomiast ta trajektoria jest zgodna z naszymi oczekiwaniami i dobrze jak gdyby wpisuje się w nasze przewidywania co do kolejnej sprzedaży na innych rynkach europejskich, które...
Mogę przerwać? Czy na koniec chciałem się zapytać, wzrost przychodów ze sprzedaży wynikał z osłabienia się też złotówki, czy wolumenowo ta sprzedaż narastała?
Narastała wolumenowo. W Polsce mieliśmy wolumenowy wzrost, nie chcę skłamać, bo to zależy od dawki, ale średnio około 7% przy porównywalnym wartości, ale to wynikało z tego, że na przełomie roku 2015-2016 mieliśmy obniżenie ceny dla jednej dawki, to takie 14%. I to był jak gdyby efekt regulacyjny. Ministerstwo wymusiło na nas tą obniżkę ceny. Nie przewidujemy, że ten czynnik będzie miał miejsce w najbliższym roku, nawet przez najbliższe 2 lata, więc to było raczej jednorazowe. Jeżeli chodzi o eksport, to mieliśmy wzrost i wartościowy, i wolumenowy. I na przykład ten rynek austriacki, który jest dla nas takim dobrym probierzem tego, co może być na innych rynkach zachodniej Europy, pokazał, że w ciągu 12 miesięcy 2016 roku uzyskaliśmy 18% udział w rynku. Na relatywnie niedużym rynku. czyli versus, mamy takiego konkurenta, firmę Sandoz z lekiem Airflusal. To jest lek, który wykorzystuje te same substancje aktywne, ale w innym inhalatorze. I Sandoz, pomimo że wprowadził w podobnym okresie lek do naszego produktu, uzyskał tylko 5% udział w rynku. To pokazuje, że ta trajektoria wolumenowa w Europie powinna być zgodna z naszymi takimi dobrymi oczekiwaniami.
Teraz ja przerwać, chciałem sobie odnośnie ten poziom refundacji, to on wróci na ten stary poziom?
Poziom refundacji jest stały, to znaczy lek w Polsce, Salmex, jest wydawany za opłatą ryczałtową, czyli to jest to 3,20. Natomiast to, co jest zmienne, to zmienna jest limit ceny, od której ryczałt jest ryczałtowy. Czyli są pewne siły, to jest bardzo skomplikowany mechanizm, ale są pewne siły, że leki, które leczą astmę przy pomocy kombinacji, i tych leków jest kilkanaście, które wchodzą do tej grupy limitowej, mają wyznaczony poziom ceny od najniższego leku, najniższej ceny leku, ale która stanowi nie mniej niż 15% udziału w rynku. Czyli to jest taki mechanizm, że jeżeli już jakiś produkt ma istotny udział w rynku, powyżej 15%, to on może trochę rządzić cenę. Ale jest też to mechanizm zabezpieczający, że jeśli jest nowy produkt wprowadzany, który wprowadzany jest z niską ceną, to on musi przez wiele, wiele miesięcy, a nawet lat dojść do takiego udziału w rynku powyżej 15%, żeby stanowić podstawę limitową. Więc nazwijmy to, że taka sytuacja wystąpiła dla jednej dawki naszego leku te półtorej roku temu i mieliśmy opcję. Albo być wydawany nie na ryczałt, dawka, to chyba chodziło o setkę, nie na ryczałt, tylko za odpłatnością chyba 12 czy 14 zł. Więc podjęliśmy decyzję, że obniżymy tą cenę, żeby oferować pacjentom i lekarzom cenę ryczałtową.
To obniżenie to była decyzja urzędowa, tak?
Mogliśmy się nie zdecydować na to, ale by oznaczało to, że pacjenci by dopłacali do naszego leku te kilkanaście zł.
Ale obniżenie refundacji to była urzędowa decyzja, tak?
Ona została wymuszona przez algorytm urzędowy, okay. Ale my mieliśmy tą decyzję rynkową, czy obniżamy cenę, czy zostajemy przy tej samej cenie. Natomiast uznaliśmy, że jeżeli byśmy zostali przy starej cenie, czyli byli odpłatni te kilkanaście złotych, to długoterminowo spowodowałoby u nas utratę udziału rynku, więc podjęliśmy decyzję na obniżanie ceny. A ponieważ produkt jest dla nas zyskownym produktem, więc mamy tutaj pewną przestrzeń do tego. Czyli wracając do sprawozdania finansowego, tak wygląda strona sprzedażowa. Jeżeli chodzi o tą stronę efektywnościową, to w tym roku uzyskaliśmy zysk netto trochę większy od zysku netto w roku poprzednim i on jest na poziomie 37 807 tysięcy zł versus 37 180 tysięcy zł. I w zasadzie od strony efektywnościowej można powiedzieć, że nic takiego się nie zmieniło. To znaczy ani nie mieliśmy jakichś dodatkowych kosztów, które spowodowałyby zmniejszenie efektywności, ani też odwrotnie. To znaczy tak naprawdę analizując naszą tą stronę kosztową, możemy zauważyć takie typowe dynamikę kosztów w postaci delikatnego zwiększenia się wynagrodzeń na poziomie chyba 6%, rok 2016 do 2015. Zwiększanie się amortyzacji, to jest istotny element kosztów, który nie bezpośrednio obciąża nasz cash flow, ale gdzieś on obciąża rachunek wyników. Ponieważ w połowie zeszłego roku przyjęliśmy na majątek trwały tą nową, dużą inwestycję w postaci linii do automatycznego składania inhalatorów, która jest przygotowana pod duże rynki europejskie. Na poziomie 1 milion inhalatorów miesięcznie. Jest to inwestycja na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych, która od połowy zeszłego roku obciąża nam w postaci odpisów amortyzacyjnych na rynek gminy. Natomiast jak gdyby powinniśmy zdać sobie sprawę, że ta amortyzacja jest trochę sztuczna w tym sensie, że ta linia nie jest jeszcze w pełni utylizowana. Więc jest to pewna inwestycja czy zabezpieczenie wytwórcze naszej firmy przez najbliższe kilka lat. Więc te odpisy amortyzacyjne będą pracowały w ciągu najbliższych lat, kiedy faktycznie ta linia będzie w całości utylizowana. No dobrze. Więc tak wyglądają kwestie rachunku wyników. Jeżeli chodzi o bilans, to oczywiście wzrosły nam istotne kapitały własne z poziomu 100 milionów złotych do przeszło 400 milionów złotych. I ten wzrost kapitałów, co jest oczywiste, wynikał z wzrostu kapitału zakresowego. To jest agio z naszej emisji akcji, którą przeprowadziliśmy w połowie zeszłego roku. Dla przypomnienia, to była emisja wartości brutto 245 milionów złotych, z tego netto około 245 milionów złotych. Od strony otoczenia rynkowego nie było żadnych istotnych nowych okoliczności, które by zmieniły tą sytuację rynkową. Sytuacja rynku w Polsce jest stabilna. Rynki eksportowe dla leków salowych mają duży potencjał wzrostu i w ciągu najbliższych okresów oczekujemy rejestracji i wprowadzania tych leków na innych rynkach europejskich. Dla przypomnienia, naszym głównym partnerem w Europie jest firma Glenmark, która w tej chwili prowadzi 3 aktywne procesy rejestracyjne Salmexu w tak zwanej procedurze skandynawskiej, w procedurze niemieckiej i w procedurze brytyjskiej. Więc gdzieś w perspektywie tych najbliższych miesięcy powinniśmy uzyskać rejestrację i wprowadzać te produkty do Europy. Istotny element naszej działalności to są prace badawczo-rozwojowe. Według naszej strategii dzielimy je na 2 typy tych projektów badawczo-rozwojowych. Te, których oczekujemy korzyści i rozwoju i wprowadzania produktów w perspektywie krótko- i średnioterminowej, czyli w perspektywie najbliższych kilku lat. I oczywiście te prace dotyczą z jednej strony rozwoju technologii inhalacyjnych. To znaczy rozwijamy również na bazie tej technologii inhalatorów sojowych proszku inne leki, które wykorzystywane są w chorobach płuc. I tych projektów jest 5, między innymi to są leki stosowane w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, w astmie i w astmie steroidoopornej, w różnych kombinacjach substancji aktywnych. I druga grupa projektów badawczo-rozwojowych to są leki innowacyjne. W tej chwili mamy 10 aktywnych projektów innowacyjnych. I to są 4 główne grupy terapeutyczne. To jest onkologia, choroby metaboliczne, choroby inflamacyjne i choroby neuropsychiatryczne. Te projekty są na różnych etapach zaawansowania, ale dla 6 z tych projektów w tym i w przyszłym roku rozpoczniemy istotny rozwój kliniczny. Dla 3 z nich w tym roku, i to jest lek onkologiczny hiperkinazy FGFR stosowany w różnych nowotworach guzach elitych, aczkolwiek dla nas głównym takim wskazaniem będzie rak pęcherza. To jest lek stosowany, to jest inhibitor fosfodiesterazy 10A stosowany w schizofrenii i chorobie Huntingtona i to jest lek stosowany w depresji lekoopornej. Jest to izomer ketaminy podawany inhalacyjnie w depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej i jednobiegunowej. Także teraz o tych 3 lekach powinniśmy w tym roku zakomunikować rozpoczęcie rozwoju klinicznego. Oczywiście prace badawczo-rozwojowe są kosztowne, więc z jednej strony finansujemy je z własnych środków, związanych z wypracowanymi i zakumulowanymi zyskami z bieżącej działalności. W części, zwłaszcza w tych kolejnych fazach rozwoju klinicznego, będziemy wykorzystywać środki z emisji akcji do rozwoju klinicznego naszych leków, ale też praktycznie wszystkie projekty, które wchodzą w kolejne etapy, są dofinansowane z funduszy unijnych. Z tych 6 projektów, które rozpoczynamy rozwój kliniczny w tym i w przyszłym roku, 5 ma już przyznane dofinansowanie. Te dofinansowania są w różnej wysokości. Średnio trzeba liczyć, że to jest około 50% środków inwestowanych w badania i rozwój. Także od strony zabezpieczenia finansowania ten program jest dość dobrze skrojony i przygotowany. I jak gdyby nie mamy, czy nie widzimy istotnego ryzyka przerwania możliwości finansowania tych prac badawczo-rozwojowych. Także to byłoby na tyle. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania?
Dziękuję. Tym, że samym spełniliśmy punkt 6 i 7 porządku obrad, przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016. Będzie to głosowanie w trybie jawnym. Uchwała ma numer 4. Będzie to uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2016. 2016, punkt paragraf pierwszy, zwyczajne walne zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Tutaj przypomnę, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Uprzejmie proszę o oddanie głosowania w trybie jawnym. Głosu w trybie jawnym. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż uchwała została podjęta jednogłośnie. Za nią oddano głosów 45 939 501. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały nr 5 w trybie jawnym w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016. Pozwolę sobie odczytać treść proponowanej uchwały. Paragraf pierwszy. Zwyczajne walne zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016 za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące w szczególności a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego b. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 464 miliony 320 i 740 oraz 2 grosze, słownie rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w wysokości 37 milionów 807 tysięcy i 419,72 grosze. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 217 984 666 zł. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 301 683 829 zł i 5 groszy. Dodatkowe noty objaśniające. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uprzejmie proszę o głosowanie nad uchwałą nr 5 w trybie jawnym. Tutaj przypomnę, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zatwierdzenie sprawozdania finansowego i rekomenduje jego zatwierdzenie. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano za nią 45 939 501 głosów. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom. Jest to uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. Będzie to uchwała podejmowana w trybie jawnym. Pozwolę sobie odczytać treść uchwały. Paragraf pierwszy. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, iż zysk netto spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku w kwocie 37 807 700 40 zł i 2 grosze zostanie podzielony w następujący sposób. Punkt A. W kwocie 30 157 419 zł i 72 grosze przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego spółki. Punkt B. kwocie 7 650 000 przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 17 groszy na jedną akcję. Paragraf drugi. Dzień dywidendy ustala się na 1 czerwca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy 14 czerwca 2017 roku. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Proszę o oddanie głosu w trybie jawnym. Tutaj przypomnę, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podział zysku zaproponowany przez zarząd.
Czy można mieć pytania?
Uprzejmie proszę.
Chciałem się zapytać, panie prezesie, czy finansowanie, bo sytuacja rynku to jest proces, prawda, bardzo długotrwały. Wiemy, jakby wywodzę się ze środowiska Napierskiego, więc funduszy inwestycyjnych, więc wiem, że podejrzewam, przynajmniej tak mi się wydaje, że są naciski od strony funduszy inwestycyjnych, żeby przeznaczać kapitał na wypłatę dywidendy. Spółka ma dosyć, podejrzewam, kilkuletnią strategię finansowania tych rynków, to nie jest biznes, który daje szybkie zwroty, tylko trzeba dużo zainwestować i dosyć długo poczekać na zwrot. I czy celowe jest przeznaczenie części środków na dywidendę, czy ROE jakby nie będzie większe jednak jak pozostałych części tej dywidendy na kapitał zapasowy, żeby to mogło służyć przyszłemu finansowaniu stacji na rynkach zagranicznych?
Znaczy, to nie jest tak, że fundusze mają taki właśnie obraz. Fundusze są albo neutralne, albo wręcz wolą, jeżeli część zysku jest wypłacana w postaci dywidendy. To przynajmniej takie są przynajmniej nasze doświadczenia. Oczywiście każdy ma swój pogląd. Absolutnie na to racji zgadzam się, że postrzegłem z głosem wieloletnim. Zobaczymy dużym ryzykiem. Dobrze jest mieć możliwość korzystania z środków własnych maksymalnie w szerokim zakresie. Ale też ja myślę, że mądrością jest to dobrze balansować. To znaczy oczywiście gdybyśmy mieli firmą startupową, taką firmą, która jest na granicy zyskowności z bieżącej działalności, no to byłoby mądre, gdybyśmy w całości przeznaczali zysk na dywidendę. Natomiast myślę, że nasza działalność jest działalność taką hybrydową, to znaczy z jednej strony mamy ten realny biznes zyskowny, który w jakiejś mierze można ocenić, wycenić, który daje cash, którego można korzystać jako akcjonariusze. I mamy też tą działalność długoterminową, badawczo-rozwojową, inwestycyjną, która oczywiście ma też olbrzymią ewaluację, olbrzymi potencjał. Te wszystkie rzeczy dość długo dyskutowaliśmy z różnymi funduszami w trakcie przygotowania prospektu inwestycyjnego i strategii w zeszłym roku. I w naszym prospekcie, i tego się trzymamy, jest, że mamy bardzo szeroki przedział dywidendy w zakresie od 20 do 50%. To zostało mi jako wytknięte i tego się raczej trzymamy. To znaczy moim celem będzie rekomendowanie jako prezes zarządu raczej ten dolny przedział tej dywidendy, czyli bliżej 20%. No i tego się będziemy trzymać do momentu, jak faktycznie stanie się jakieś nadzwyczajne okoliczności, które dadzą nam większy komfort dzielenia się.
Bo moje pytanie dąży do tego, czy za 3 lata nie będziemy mieli sytuacji, że spółka będzie musiała pozyskać jakieś finansowanie w postaci na przykład kredytu bankowego, tak? No i to znacznie niepotrzebnie podniesie koszt finansowania, a można by było czerpać to z kapitału zapasowego. No?
Ja myślę, że to nie jest taki moment, żeby dyskutować o różnych opcjach finansowania dzisiaj, bo oczywiście każdy ma jakieś swoje ulubione sposoby finansowania i jest to otwarta karta. Możemy tak naprawdę wyobrazić sobie, że tą strategię finansowania w dowolny sposób przeoptujemy. Ja jestem raczej dość negatywnie nastawiam się na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej z kredytów bankowych.
Słusznie.
Uważam, że to jest typ biznesu, który wiąże się z potencjalnie olbrzymim zwrotem z inwestycji, ale z pewnym ryzykiem. I banki nie są idealnym miejscem do tego, żeby finansować. Także raczej to nie jest ta bajka, którą byśmy chcieli opowiadać przez najbliższe kilka lat, znaczy banki. Dzisiaj robimy wszystko, żeby maksymalnie zmniejszyć obciążenie finansowania z środków z kapitału własnych. To znaczy, myślę, że jesteśmy bardzo efektywnie wykorzystywani funduszy. Jesteśmy modelową firmą w tym zakresie. I tak jak powiedziałem Państwu, 5 z 6 projektów zaawansowanych jest w tej chwili przyznane na dofinansowanie. Otwierają się kolejne programy unijne, dla których będzie można aplikować również o dofinansowanie nawet trochę późniejszych faz, czyli te kolejne fazy rozwoju klinicznego. Więc będziemy z tego również korzystać. Znaczy, uważam, że te około 20% wypłaty zysku netto jest takim dobrze zbalansowaną strategią dywidendową.
Czyli nie będzie potrzeba kredytu jakby w następnym etapie,
kredytu,
tak?
Nie. I teraz tak, przez najbliższe 3 lata mamy dość dobrze poukładane finansowanie tych wszystkich platform rozwojowych. Oczywiście one są związane z pewną niepewnością, in plus, in minus. To znaczy, bez względu na wszystko, scenariusz negatywny, to znaczy, no, prawie wszędzie mamy porażki. Nie udało nam się dojść do fazy drugiej z żadnych z tych 6 projektów. Mało prawdopodobne, ale taki scenariusz negatywny. Związane jest z tym, że, no cóż, no, nazwijmy to, że trochę tracimy kapitału. Okay? Nie musimy zwracać funduszy unijnych, bo one są bezwrotne, jako zasada. W związku z tym te 6 projektów doprowadzenia do fazy drugiej z naszej strony to jest około 70-80 milionów złotych. Okay? Czy z tych kapitałów ileś tam tracimy? Teraz scenariusz całkowicie pozytywny to jest taki, że wszystkie projekty nam wychodzą. Proszę pamiętać, że w naszej strategii dla dużej części z tych projektów chcemy znaleźć się transakcje partnerowych i w tą stronę, jak gdy szykujemy się. Wiele kroków poczyniliśmy, łącznie ze związaniem się z specjalistami w tym zakresie z Bio Plexus. Czyli z 6 leków potencjalnie mamy kilkaset milionów euro milestone'ów sam. Z tego, przyjmując średnie między 30 a 50 milionów euro milestone'a upfrontowego, mamy 200-300 milionów upfrontowych milestone'ów. Okay. Za 3 lata, za 2 lata, 2-3 lata. Więc to jest strategia taka strasznie pozytywna, która, proszę zwrócić uwagę, że daje nam znowu olbrzymi cash do pełnej realizacji wszystkich naszych planów, łącznie z tym, że stać nas na to, żeby samemu rozwijać 2-3 leki w fazie trzeciej i wprowadzać do obrotu. My jako całą farmę. Okay. Nie tylko i wyłącznie wiązać się z partnerem. No i gdzieś różne strategie, które się pojawią pomiędzy jedną a drugą, czyli taką, że wychodzą nam 3-4 projekty z 6, a 2-3 z nich sprzedajemy. I to jest taka scenariusz najbardziej prawdopodobny, który jest dla nas bazowym scenariuszem, który daje nam za 2-3 lata dodatkowy cash-in na poziomie kilkudziesięciu milionów euro. Okay. Czyli średnio, jeżeli to jest na projekt 30 milionów upfrontu, to mamy te między 60 a 100. I który daje nam dalej możliwość selektywnego wyboru naszego przez nas rozwoju leku do jednego, dwóch, fazie trzeciej klinicznej. Także teraz, czy będzie potrzebna na przykład jakaś inwestycja dodatkowa, kapitałowa? Ja myślę, że jest to możliwe, ale w zależności od tego, jak się rozwinie scenariusz ten partnera. Gdzieś za 3 lata, gdybyśmy mieli taką sytuację, że mamy faktycznie na ruszcie 2-3 leki, które fantastycznie wyruszą z fazy drugiej. Mamy, nie wiem, swoich ileś tam 10 milionów euro na koncie, które możemy w trzecią fazę przeznaczyć i idziemy z ofertą na konkretny rozwój 2-3 leków w fazie trzeciej, to ja myślę, że znaleźliśmy dość spokojnie, jak gdyby inwestorów, którzy by chcieli partycypować już w tym zmniejszonym ryzyku inwestycji. Także gdzieś w perspektywie 3 lat taki scenariusz będzie na tapecie. Ale może nie. Natomiast no, nie mamy czegoś takiego, co często w firmach startupowych występuje, czy za 3 miesiące, 6 miesięcy będzie kolejna emisja. Na pewno jak gdyby takiego problemu w naszym przypadku nie ma. I przez to jakaś stabilność taka inwestorów, że nie powinno być takich nerwów i emocji z tym związanych. Bo to, jak wiemy, jest elementem potencjalnie wpływającym na erozję kursu.
Partycypować, czy w jaki sposób partycypować za kilka lat, by potencjalnie się liczyli?
Nie, no, jeżeli będziemy mieć bardzo jasny scenariusz, że mamy dobre wyniki, chcemy dwa, trzy leki rozwijać w fazie kolejnej klinicznej i wiemy, że potrzebujemy na to określoną sumę pieniędzy, to ileś tam mamy swoich, idziemy do inwestorów, że będziemy potrzebować jeszcze tyle. Okay, no, czyli mówimy w tym momencie o jakiejś emisji, ale to mówimy o perspektywie nie krócej niż tych trzech lat.
A dobrze pamiętam, że w prospekcie emisyjnym w polityce dywidendowej jest od 20 do 50%, tak? Przeznaczone?
A jeszcze odnośnie przyszłości chciałem się spytać, tak? Bo to fajny rok, tak? Fajnie zakończony, a przyszły rok? Prognoz nie robi tego. Przyszły, no ten rok.
2017?
No jakie tam celujecie?
Rynek zachowuje się nie gorzej niż zeszło na podstawie dotychczasowych danych. Więc wszystko jest uzależnione od tych eksportowych, które są trudno przewidywalne. To znaczy, te trajektorie sprzedaży w tych rynkach, których już mamy produkt zarejestrowany, są ok. Natomiast czy zarejestrujemy je kiedy na kolejnych rynkach, no to trudno jest powiedzieć. To może być trzeci kwartał, czwarty kwartał. I to w dużej mierze zależy, jaka będzie ta marża.
A z doświadczenia to od razu tam na innych rynkach rejestrowali się ta sprzedaż systematycznie. To nie było, że tak pierwszy kwartał od razu na rynku zagranicznego, na którym się trzeba zbudować całość. Tak.
Systematycznie. Jest oczywiście jakiś pierwszy taki element zestokowania, że te pierwsze sprzedaże mogą być większe i to jest u nas klienta. Ale na poziomie samej sprzedaży, bo to jest tak przypisane już na recepcie, więc ta sprzedaż na poziomie rynku jest systematyczna.
Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 11. Stanowiący o podjęciu uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu akcjonariuszy.
Jeszcze dywidenda.
Głosowanie na dywidendę.
Tak, przepraszam. Nic jeszcze. To szósta jest, tak?
Tak.
Dziękuję za przypomnienie. Będzie to uchwała numer 6. I proszę o głosowanie jawne nad uchwałą numer 6. Ja już odczytałem proponowane. Proszę o zabranie głosu. Proszę o oddanie głosów na kartach do głosowania tajnego. Uprzejmie informuję, iż uchwała została podjęta jednogłośnie. Za uchwałą oddano 45 939 501 głosów. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Będzie to uchwała numer 8, podejmowana w trybie tajnym w sprawie udzielenia absolutorium pani Iwonie Giedronowicz, członkowi zarządu. Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium pani Iwonie Giedronowicz, członkowi zarządu, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uprzejmie proszę o oddanie głosów i ich zebranie. Tajne. Tutaj uprzejmie informuję, iż członkowie oczywiście, którzy głosują, mogą głosować nad udzieleniem absolutorium samemu sobie. Ale nie mamy pani Iwony. Dziękuję. Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie, oddano za nią 45 939 501 głosów. Przechodzimy do przegłosowania uchwały nr 9 w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia absolutorium panu Bogdanowi Manowskiemu, członkowi zarządu. Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium panu Bogdanowi Manowskiemu, członkowi zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Proszę o oddanie głosów. Tutaj przypomnę, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała i rekomenduje udzielenie absolutorium panu Bogdanowi Manowskiemu. Dziękuję. Uprzejmie informuję, iż uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano za nią 45 939 501 głosów. Przechodzimy do głosowania, do kolejnego punktu porządku obrad. Będzie to przegłosowanie dotyczące udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Należy tutaj stwierdzić, iż Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie, swoje sprawozdanie będące samooceną pracy Rady Nadzorczej. Pierwsza uchwała jest w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Krasińskiemu, przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium panu Maciejowi Krasińskiemu, przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podejmowana jest w trybie tajnym. Proszę o oddanie głosów i ich zebranie. Proszę. Jest to uchwała nr 10. Uprzejmie informuję, iż uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano za nią 45 939 501 głosów. Przechodzimy do przegłosowania uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium pani Urszuli Wieczorek, członkowi Rady Nadzorczej. Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium pani Urszuli Wieczorek, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Proszę o oddanie głosów w trybie tajnym oraz ich zebranie. Dziękuję uprzejmie. Uprzejmie informuję, iż uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano za nią 45 939 501 głosów. Przechodzimy do przegłosowania uchwały nr 12 w trybie tajnym w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Kowalczewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej. Tutaj pragnę jeszcze dodać, iż pan Michał Kowalczewski jest członkiem Komisji Audytu działającej w ramach Rady Nadzorczej. Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium panu Michałowi Kowalczewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez jego obowiązków w roku obrotowym 2016. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Proszę o oddanie głosów. Uchwała nr 12. Przepraszam, bo już przeskoczyłem do kolejnych. Uchwała nr 12. Tak. Dziękuję. Uprzejmie informuję, iż uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano za nią 45 939 501 głosów. Przechodzimy do uchwały nr 13 w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia absolutorium panu Mirosławowi Godlewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej. Pragnę jeszcze dodać, iż pan Mirosław Godlewski jest członkiem Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej. Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium panu Mirosławowi Godlewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Dziękuję. Uprzejmie informuję, iż uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano za nią 45 939 501 głosów. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 14 w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia absolutorium panu Robertowi Rzemińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, jak również członkowi Komitetu Audytu. Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium panu Robertowi Rzemińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Proszę o głosowanie. Jest to numer 14 uchwały. Dziękuję. Uprzejmie informuję, iż uchwała została podjęta jednogłośnie. Oddano za nią 45 939 501 głosów. Przechodzimy do podjęcia kolejnej uchwały. Jest to numer 14. Jest to uchwała w sprawie 15. Jest to uchwała w sprawie udzielenia absolutorium panu Arturowi Wieczorkowi, członkowi Rady Nadzorczej. Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium panu Arturowi Wieczorkowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Głosowanie w trybie tajnym. Uchwała numer 15. Dziękuję. Uprzejmie informuję, iż uchwała została podjęta jednogłośnie. Oddano za nią 45 939 501 głosów. Szanowni Państwo, wobec wyczerpania przedmiotowego porządku obrad przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. Są to wolne wnioski. Proszę o zgłoszenie ewentualnych wolnych wniosków. Wolnych wniosków nie zgłoszono, tym samym zamykam obrady walnego zgromadzenia. Dziękuję Państwu serdecznie za przybycie i z przyjemnością gościliśmy Państwa w siedzibie naszej spółki. Dziękuję uprzejmie. Oczywiście protokół z posiedzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy zostanie sporządzony, czy został sporządzony przez panią notariusz Joannę Buks, która była obecna w przebiegu całego zgromadzenia. Dziękuję Państwu uprzejmie.